Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Jojakina, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. To mówi Pan. Stań na dziedzińcu domu Pana i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pana oddać pokłon. Wszystkie słowa, jakie poleciłem Ci, im oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi. Mnie zaś ogarnie żal nad nieszczęściem, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępy. Powiesz im, to mówi Pan, jeżeli nie będziecie mi posłuszni, postępując według mojego prawa, które wam ustanowiłem, i jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Szilo, a z tego miasta uczynię przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pana. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że z tym domem stanie się to, co z Szilo, a miasto to ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dookoła Jeremiasza w domu Pana. Oto słowo Boże.
Żeby rozumieć ten fragment, trzeba przypomnieć sobie historię sanktuarium Szilo, w jakich czasach ono było. Betel było w czasie patriarchów, a Szilo było w czasach sędziów. Hej był kapłanem w Szilo i z powodu zaniedbania kapłana Helego oraz, a zwłaszcza jego synów, Izrael dostał Arka Przymierza, dostała się do rąk Filistynów. Filistyni zniszczyli Szilo, do sanktuarium. No, szczegółowo nie będę opowiadał, bo nie tak dawno czytaliśmy, ale ja tylko sygnalizuję, żeby umiejscowić w czasie sanktuarium w Szilo. Na przykładzie Szilo Bóg powiedział, że wy nie czcicie mnie w sanktuariach, w świątyniach. Wy czcicie mnie w swojej codzienności. Wszystko zależy od tego, co wy sobą uobecniacie. Czy przez swoje myśli i czyny ubecniacie mnie, Boga, moją świętość, moją miłość, moje błogosławieństwo, czy swoim życiem ubecniacie złego ducha, ciekłość, złość, brak świętości. Ponieważ ten kult w Szilo był kultem pozornym, tylko dwa święta reszta przychodziła i naprawdę Boga Jahwe tam czciła, no chociażby Anna, matka Samuela, ostatniego z sędziów. Tak jak pozorny był kult w Szilo i Bóg dopuścił do tego, żeby rękami wrogów znienawidzonych Filistynów zniszczyć, tak samo świątynia, do której idziecie czcić Boga Jahwe teraz w Jerozolimie, a była to świątynia zbudowana przez Salomona, jeden z siedmiu cudów świata starożytnego, będzie unicestwiona, ponieważ tutaj ten kult jest kultem pozornym. Wy nie przechodzicie tutaj, żeby mnie przepraszać za grzechy i prosić mnie odnawiać przymierze ze mną, żebym ja był w waszym życiu, waszą świętością, tylko przychodzicie kupić mnie przez swoje ofiary, żebym wam jeszcze pobłogosławił wasze nieświęte życie pod karną moich błogosławieństw. Krzyk nieustanny w Starym Testamencie, aktualny dzisiaj, na nic msze święte, na nic tymkowanie świętej lipki, jeżeli nie będzie tutaj głoszona świętość i wymagana świętość od siebie, mam na myśli kapłanów i od ludu Bożego. Nieustannie w Starym i Nowym Testamencie wpadamy w kult Boga pozorny, czysto zewnętrzny. Dramat proroka Jeremiasza polegał na tym, że Bóg mu mówi, wtedy kiedy pielgrzymki szły z różnych okolic Palestyny na święto Paschy, stań w bramie, stań na dziedzińcu i mów, nic wam to nie pomoże. Reakcja na wystąpienie proroka Jeremiasza, który stanął między świętością Boga a tymi, którzy obsługiwali świątynię i do tej świątyni szli, była taka, że pochwycili go i powiedzieli mu, musisz umrzeć, ty drani jeden. Złorzeczysz Bogu Jahwe, musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś mi Pana, że z tym domem stanie się to, co z Shiro, że miasto musi ulec zagładzie, pozostanie niezamieszkałe. Ludzie są niepoprawni, bo to się powtórzyło później za czasów pełni obietnicy, za czasów, kiedy Bóg wywiązał się z obietnicy, przychodząc do ludzi w Jezusie. I to się powtórzy w skali świata, w skali Kościoła dzisiaj. Prawdziwy kult to jest świętość naszego życia, czyli dopuszczenie Boga w naszym wnętrzu do głosu.
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Liczniejsi od włosów na mej głowie są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu. Silni są moi prześladowcy, wrogowie, zakłamani. Czy mam oddać to, czego nie zabrałem? Dla Ciebie bowiem wznoszę urągania. Hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki, bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski, o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Pana trwa na wieki. To słowo ogłoszono Wam jako dobrą nowinę.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze tak, że byli zdumieni i pytali, skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Maria, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie, w swoim domu może być prorok tak lekceważony i niewiele działo tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. To, żeby poprawnie zinterpretować to słowo Pana w tym wydarzeniu, co Jezus chce zmartwychwstały, chce nam powiedzieć, to koniecznie musimy się cofnąć do ostatniego zdania z dnia wczorajszego. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Taka cezura, podobnie brzmiące zdanie, pięciokrotnie się powtarza w Ewangelii Mateusza. Co ono oznacza? Pytam, gwałt spotkań, nie nowicjusz. Pięciokrotnie. Stawiam pytania, ale sam odpowiadam. Dlaczego stawiam pytania? Bo jak ja powiem gładko, to tak przeleci i znowu nic, i znowu nic. Pięciokrotnie, gdy Jezus dokończył, całe wykresy już wam dałem, macie to na półkach w domu niektórzy. Gdy Jezus dokończył pięciokrotnie, to oznacza, że Ewangelia Mateusza została napisana dla narodu wybranego, dla potomstwa Abrahama, że Jezus się wywiązuje z wszystkich obietnic pozostawionych w pięciu ksiągach Mojżesza. Księdze Rodzaju, poczynając od Abrahama, Księdze Wyjścia, Księdze Kapłańskiej, Księdze Liczb i w Księdze Powtórzonego Prawa. Wymieniłem pięciu ksiąg Mojżesza. Tam są złożone obietnice, jestem wierny. Tam coś zainaugurowałem. Wszystko zapowiadało największą łaskę, zejście Boga w Jezusie do nas, ludzi, by mógł z nami nawiązać kontakt, stał się człowiekiem, by mógł nasze problemy rozwiązać, sięgnął po zawrotne czyny. Całą tę przygodę w Duchu Świętym opisaną zostawił nam w Ewangeliach, żebyśmy my czegoś się tam uczyli. Możecie sobie w domu prześledzić Ewangelię Mateusza, gdy Jezus dokończył, poszedł do miasta rodzinnego, do Nazaretu. Była mowa o księdze kapłańskim w przypowieściach. W każdej przypowieści Jezus mówił o największym cudzie w stosunku do człowieka takim, jakim jest. W każdej przypowieści mówił o krzyżu i zmartwychwstaniu i że zmartwychwstanie swoje będzie ze swoim zmartwychwstaniem pragnął zaświecić w nas świecznik, w naszym myśle, w naszej woli, dając nam siedem darów Ducha Świętego. Siedem uzdolnień naszego umysłu i naszej woli, naszego poznawania i naszego działania. Jeżeli skończyła się Księga Kapłańska, to teraz jest Księga Liczb tego wyznania. W związku z tym wypada mi Wam zaproponować, żebyście powtórzyli sobie, przeczytali, przypomnieli Księgę Liczb. Tutaj też wielokrotnie omawiano Księgę Liczb, co jest przesłaniem Księgi, jakie tam są obietnice złożone. I jak będziemy czytać dalej, to wtedy od razu będziecie chwytali, o co Jezusowi chodzi. Powątpiewali o nim. Niewiele cudów mógł zdziałać. Księga Liczb. Księga Liczb mówi o wyjściu Izraela spod Synaju, kiedy Bóg zawarł z nimi przymierze, kiedy powiedział im: jestem waszym Bogiem, jako Bóg jestem waszym Ojcem, waszym Królem, jesteśmy jedno. W moim imieniu prowadzi was Mojżesz do krainy opływającej w mleko i miód. I co czytamy? Księdze Liczb. Raz po raz wybucha niezadowolenie. Aż w pewnym momencie niezadowolenie było tak wielkie, że chcieli zamordować Mojżesza i Aarona, jego brata, zemścić się na nich za wyprowadzenie z Egiptu i wrócić, przeprosić Faraona i wrócić, żeby być niewolnikami. Czyli klęska Boga Jahwe. Dlaczego? Powody były banalne. Nie ma owoców, nie ma ryb na pustyni. Pokarm wystarczający, ale mizerny. Ale chcemy. Brzuch bardziej się liczy niż plany Boże. Krótko mówiąc, niezadowolenie. Niezadowoleniem lud karmił, Boga przymierza karmił przez 40 lat pobytu na pustyni. Byli nieszczęśliwi, niezadowoleni. Mając Boga prawdziwego, będąc w przymierzu z Bogiem prawdziwym. Bo nie byli w stanie cokolwiek pocierpieć. Niezadowoleni. To jest ta nuta wiodąca, jaką spotkacie w Księdze Liczb. Czyli pogląd, jeżeli niezadowolenie, to powątpiewanie, czy Bóg jest miłością. Czy ten, który wyprowadził ich z Egiptu, jest miłością. Powątpiewa, mimo że pośród nich była Arka Przymierza, powątpiewa. Mimo że ta Arka Przymierza była jednym wielkim proroctwem, pamiątką Przymierza. Przez to zderzenie z Ewangelią Mateusza Jezus chce powiedzieć: Bóg się zmienia, Bóg jest wierny, realizuje swoje obietnice, ale usposobienie człowieka jest zawsze to samo. Niezadowolony. Ludzie dzisiaj na tyle, zwłaszcza na zachodzie, powątpiewają, czy Bóg jest miłością, czy Chrystus jest miłością przez to, że w gruncie rzeczy kościoły opustoszały, ponieważ niszczały, więc kurie biskupie sprzedają te prace i tam. A są też takie dowcipy robione, że zostaje wystrój, uratują świątynię i tam sobie urządzają formie, oglądają w telewizji takie wydanie, wykorzystanie świątyń. On nas zawiódł. Cały czas na pustyni było, zawiódł nas. Powinien nas prowadzić podywanie z kwiatów żywych. Że w gruncie rzeczy człowiek jest bałwochwalcą swojej wygody, swoich kaprysów, swoich planów. Ponieważ tego nie realizujesz, no to ja cię biorę na dystans. No może tam na łożu śmierci powie cię przepraszam i jakoś tam zaliczę życie wieczne. Bo Grecja mówi tak, zaliczysz, tylko że twoje życie wieczne to nie będzie barna łąka kwiatów, tylko badyle suche. Bóg tak, a ty masz puste ręce, Bogu nic nie możesz. Bóg ci dał siebie i da ci siebie, tylko ty będziesz miał puste ręce, a nie kwiaty tego życia, że ciebie wybierałem. Czyli jeśli możecie, to zróbcie sobie powtórkę z Księgi Liczb. Na początku to jest tam bardzo liczny spisy ludności, arcynudne, ale już tłumaczyłem, że te spisy były zawsze robione po zawarciu przymierza, że ci ludzie weszli w przymierze z Bogiem Jahwe. I to jest zapisane Bogu i tutaj, i w świątyni Bożej, w momencie naszego chrztu taki zapis też został i w Bogu, bo mamy znamienie zatarte, ale docenianie chrztu świętego jest na takim samym poziomie jak docenianie przymierza w Starym Testamencie. Dlaczego? Dlatego, że nie żyjemy księgami świętymi. Chcemy poszukać Boga, a właściwie to wtedy tylko siebie oszukujemy. Niewiele zdziało tam cudów z powodu ich niedowiarstw. O co tu chodzi? Nikt rozsądny nie będzie podlewał drzewa, które umarło. Nie będzie tam na obory, bo to nic to nie da. Nikt rozsądny nie będzie wlewał wina do dziurawego naczynia, bo to jest marnotrawstwo. Przyszedł do Nazaretu, do swoich krewnych, a wiedzieli, że pochodzi dwie rodziny, które pochodziły z rodu Dawida. Dlaczego nie popatrzyli historią Dawida? A nuż to jest ten, którego obiecano Dawidowi. Ponieważ my chcemy Mesjasza, który zrealizuje nasze bałwochwalstwo. Pokona gojów, da ich dobra, da nam sławę. A Jezus mówi, Mesjasz da tylko wam Boga wasze wnętrze. Bóg będzie was. Ja przychodzę tylko to spełnić. I dlatego, ponieważ Bóg nie wywiązuje się z próśb naszego bałwochwalstwa. W związku z tym jest kult taki zaliczania praktyk. No wypada pójść w niedzielę na mszę świętą, więc pójdę. I odczekam, aż się to skończy. W moim odczuciu parodia w dalszym ciągu podobnego kultu kwitnie. Żeby nasz nie tak poznać, no to trzeba wsłuchiwać się w Piśmie Świętym, patrzeć w lustro tych, którzy nas poprzedzali, a może to ja też tak. Pozornie Boga traktuję, tylko też egoistycznie. Nie chcę być dla Boga, służyć Bogu, być znakiem Boga na ziemi, tylko Boga sobie podporządkować, żeby On tam coś mi pozałatwiał, żeby tu mnie nie skrzypiało, tam nie bolało. i dziś niewiele może zdziałać. Bo takiego Boga może nie być nawet w Kościele. To powiedział Jezus przez Wasulę Riden. Nie interesują nas współcześni prorocy, przez których Jezus koryguje. I nie dziwcie się, że będzie to, co będzie. O czym już mówię. Zaczyna się Księga Liczb i taki fragment Ewangelii Mateusza, który mówi: wywiązałem się z wszystkiego, co było obiecane w Księdze Liczb. Wywiązałem się. Wywiązuje się ze swego słowa, jeżeli Twoje wnętrze jest przede mną tylko glebą, bez planów ludzkich. Bo jak Bóg przychodzi do tego wnętrza, a o to chodzi, to wtedy Bóg przychodzi ze swymi Bożymi planami. I przekonasz się, że Twoje plany się nie realizują, a jak Bóg jest w Tobie, to już jest wszystko. Jako kapłan miałem różne pomysły, jak to służyć Panu Bogu. A dzisiaj o nich myślę z zakłopotaniem. Na szczęście Bóg tam żadnej kropelki swojej wszechmocy nie dał. Tylko pozwolił, że to wszystko umarło. I dzięki Bogu, że umarło, to wystarczy krzyż chwalebny w naszej wnętrze. Obecność Boga. Tego Wam życzę dziś, w pierwszy piątek miesiąca.